dzisiaj chcę takim słowem się podzielić troszkę o uczynkach. To jest coś, co ostatnio już nie jest za bardzo popularne. W ogóle nie wiem, czy kiedyś było popularne. Ale to jest coś co ostatnio widzę. To jest bardzo ważne. I tak naprawdę powiem wam, że nasze chrześcijaństwo to jest tak jakby takie, można powiedzieć, dwie części. To jest to, jacy my jesteśmy tutaj. To jest to, jak się zachowujemy tutaj. I to jest to, jak wygląda cała reszta. Jak wygląda nasze życie w domach, jak wygląda nasze życie w pracy, jak wygląda nasze życie w szkołach. I tak naprawdę to życie tutaj to jest mniejsza część naszego życia. Więc powiem wam, jest o wiele łatwiej głosić kazanie niż na co dzień być dobrym chrześcijaninem. A celem dla każdego z nas jest to, żebyśmy my odzwierciedlali Chrystusa w całym naszym życiu, w codziennym naszym życiu, we wszystkim, co robimy. Tak? Słowo mówi, żebyśmy byli święci w każdym naszym postępowaniu, tak jak On jest święty. I to jest coś, co jest celem. My jesteśmy w procesie, nie chodzi o to, byśmy wpadali w winę, że jeszcze gdzieś nam nie wychodzi, ale żebyśmy byli chętni, żeby to się zmieniało. Żebyśmy dążyli do tego, że nasze życie stanie się odbiciem słowa. Wiecie, my mówimy o przebudzeniu i dla mnie też przebudzenie to jest to, że nasze życie będzie jak słowo. Że inni patrząc na nasze życie, oni będą widzieć zgodność naszego życia z nauką słowa. Zgadzacie się? To jest przebudzenie i to się dzieje w przebudzeniach. I zacznę od takiego wersetu, 26 rozdział Dziejów Apostolskich, 20 werset. To jest wtedy, kiedy Paweł był u Agrypy, kiedy składał swoje świadectwo. Ja się będę streszczał, żeby nie przedłużać dzisiaj. Więc on dochodzi do takiego momentu, gdzie mówi takie słowo. Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. I on tu mówi o trzech rzeczach. On mówi, aby się upamiętali, aby się nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. I tutaj on w tych słowach on opisuje proces nawrócenia, który się dzieje przez głoszenie Ewangelii. Tak? Człowiek ma upamiętanie. Dociera do niego, że po prostu jest grzesznikiem, że potrzebuje się nawrócić, potrzebuje się, wyznaje Bogu grzechy, przychodzi do Boga, nawraca się, naradza się na nowo, ale potem jego życie ma cechować się tym, że żyje w uczynkach godnych upamiętania. Dowodem tak naprawdę na nawrócenie jest to, że uczynki tego człowieka zmieniają się. Jeśli jest coś takiego, jak tak zwana modlitwa grzesznika, ktoś przychodzi, coś po prostu szybko się modli, Panie Jezu, przyjmij moje serce i nie zmienia się dosłownie nic w jego życiu, to ja nie wierzę w takie nawrócenia. Szczerze mówię. Coś jest nie tak. Dlatego, że jeśli człowiek spotyka się z Bogiem i naprawdę Jezus wchodzi w jego życie, to coś się w nim zmienia. Ja nie mówię, że będzie idealny, ale coś się zmienia. Zmienia się w jego postawach, zmienia się w charakterze. Co jest dowodem, że dziecko się nawraca? Że zaczyna szanować rodziców. Że zaczyna być bardziej posłuszne niż było wcześniej. Tak? To powinno być. Jeśli mąż się nawraca, powinien zacząć być lepszym mężem. Bardziej kochać żonę, bardziej się o nią troszczyć, być bardziej czułym. Żona powinna być bardziej uległa, bardziej go szanować. Wiecie, niektórzy nawet w historii chrześcijaństwa mieli pomysł, żeby na przykład list do Jakuba wyrzucić. Tak? Bo on mówi o uczynkach, które mają potwierdzać naszą wiarę. I niektórym to nie pasowało. Ja nie będę dzisiaj mówił o tym liście, z tego listu, ale chcę z listu do Tytusa dzisiaj, żebyśmy poczytali. Jest to list Pawła do Tytusa. To była sytuacja, kiedy on musiał wyjechać z Krety i nie zostawił wszystkiego w takim porządku, w jakim należało, więc zostawił Tytusa i on ten list pisze, kieruje do Tytusa, tak? I Tytus, dla mnie, on był w tej roli apostoła wtedy, tak? I Paweł mu radzi, mówi, ja cię proszę, ustanów starszych w kościołach, on mu daje radę, jacy ci starsi mają być. Ja to ominę dzisiaj, ale to nie znaczy, że ja uciekam przed tym, ale o czymś innym chcę mówić, okej? Okay? Ale to jest bardzo ważne też. Tu są wyraźne kwalifikacje na starszych, tak? Ale w 10 wersecie on zaczyna mówić tak. Paweł, 1 rozdział, 10 werset, list do Tytusa. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział, Kretańczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. I nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. I słuchajcie teraz. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go. Bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni. I do żadnego dobrego uczynku nie skłoni. To są bardzo mocne słowa. To są bardzo mocne słowa. I wiecie, ciekawe to jest, że jeszcze on mówił, że większość z nich to są ci obrzezani. Chodziło o Żydów. O religijnych ludzi. O religijnych ludzi. Ale wiecie, ten werset 16, on mówi, że same nasze składanie świadectwa, to co brat tu mówił, to się połączy, co ja dzisiaj będę mówił z tym. Same nasze świadectwo ust, bez naszego życia, które jest zgodne z Ewangelią, ono nie ma mocy. Ono nie ma mocy. I Paweł tutaj o tym mówi. Mówi o ludziach, którzy twierdzą, że znają Boga. Mówi, ale wasze uczynki kompletnie temu przeczą. I dalej mówi, zaczyna tak, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. I teraz dalej, to co Paweł przekazuje w tym liście, to jest to, co on mówi, to jest ta zdrowa nauka apostolska w kontraście do tych, których uczynki były złe. Więc zaczyna tak, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, w miłości, w cierpliwości. Tu jest mowa o starszych mężczyznach, tak? Powiem wam, ja dziękuję Bogu, mamy brata Czesława i dla mnie to jest zawsze, ja się cieszę, jak brat jest pośród nas. I brat jest przykładem dla nas. I jest wzorem, bo brat żył, nie wiem, czy ktoś z nas będzie tyle lat żył życiem chrześcijańskim, co brat żył. Bo nawracaliśmy się później niż brat. I Bóg dał bratu długie życie. I to jest świadectwo. I to jest przykład do naśladowania. Kiedy ja byłem na Ukrainie w kościołach, jedna z rzeczy, które ja uwielbiałem, to było to, masa siwych głów, mi niewiele już brakuje, ale naprawdę masa. W każdym kościele było całe grono braci starszych, którzy siedzieli po więzieniach, przechodzili przez prześladowania i oni są ostoją, oni są przykładem dla młodych chrześcijan w ich zborach. To jest fantastyczne. I to jest bardzo ważne, żeby nie było tak, żeby z wiekiem było coraz gorzej, że będę zgorzkniały, to co Marcin mówił, będę w jakichś po prostu złych rzeczach i zamiast być przykładem, to po prostu młodzi będą się musieli modlić o mnie cały czas, żebym się nawracał, tak? Ale Paweł mówi nie, bądźcie trzeźwi, tak? Szczerzy, w wierze, w miłości, to znaczy, że jest ten owoc trwania w Bogu, że ty żyjesz z Bogiem, że ty masz relację z Bogiem i to widać. I to widać. I ci wszyscy, którzy się nawracają, którzy są młodzi w wierze, oni przychodzą i oni widzą. Widzą przykład wiary. Widzą mężów może, którzy mieli ciężkie rzeczy, ale przeszli. Na przykład mąż, któremu zachoruje żona i dzisiaj to w ogóle, tak? Znałem człowieka, pracowałem z nim. Miał bardzo fajną żonę. I tylko było podejrzenie od raka, on od razu uciekł. I związał się z dużo młodszą. Ona później wyzdrowiała. Ale już było za późno. On się tylko przestraszył myśli, nawet jeszcze chora nie była, rozumiecie? już ją porzucił. Ale tutaj potrzebni są mężowie, którzy będą przykładem. Że jeśli coś żeśmy przysięgali kobiecie i coś obiecali, to my to dotrzymujemy. I ci młodzi to widzą. To jest ważne. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Że nie mają być skłonne do obmowy. Nie nadużywać wina. Dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Powiem wam, to nie są słowa, które wymagają objawienia. Nie. To jest bardzo prosta nauka. To jest bardzo prosta nauka. I wiecie, ten ostatni, co jest napisane, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Brat mówi o Ewangelii. Dalej będzie coś, że możemy być, nasze życie może być ozdobą Ewangelii. Ozdobą nauki Chrystusa. A tu jest powiedziane, że może być ujmą. Że nasze życie może przynosić ujmę Słowu Bożemu. Zła postawa żony w stosunku do męża przynosi ujmę Bożemu Słowu. Tak? Męża też, oczywiście. Tu jest to w tym kontekście wspomniane żony. Ja wiem, że teraz duch feminizmu by się zagotował. Ale słuchajcie, tak? My należymy do Boga. I mamy Jego Słowo. I powiem wam, naprawdę to są ważne rzeczy. To są bardzo ważne rzeczy. I powiem wam, jeśli ja postawię nacisk na to, że tylko będę się chciał modlić, tylko będę chciał być duchowy, tylko będę się gdzieś izolował i po prostu szukał Boga. Ale zapomnę o tym, o czym my teraz rozmawiamy, to się może skończyć katastrofą. Dlatego, że to ma iść w parze. To wszystko ma iść w parze. To jest tak ważne. Nie mogę tylko po prostu w kościele urosnąć, ale w domu być rozgoryczeniem dla swoich bliskich. Bo to się może skończyć katastrofą. I to się kończyło już nieraz katastrofą. Czuję się prowadzony do Efezjan. To jest wyzwanie w dzisiejszych czasach. 5:22. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Ja chcę wam powiedzieć teraz, jak Panu. Co dla was to znaczy? Czy my tak robimy? To w jaki sposób zwracać się do męża, czy w taki sposób byś się zwracała do Chrystusa, kiedy by stał przed tobą? Ja już powiedziałem, tu nie chodzi o to, że my nie możemy powiedzieć, słuchaj, ja się z tobą nie zgadzam. Chodzi o postawę, w jakiej to robimy, rozumiecie? Że słowo mówi, że kobieta ma nie wynosić się na męża, ma nie traktować go z góry. To nie może być tak, że mąż jest tam, a ty tu i ty... Oto, nie może tak być. Siostry, okej? Okay? Zaraz będziemy o mężach mówić też. Nie może tak być. I powiem ci, siostro, tak. Nie jest twoją rolą pilnować męża, aby był dobrym mężem. Twoją rolą jest pilnować, jaką ty jesteś żoną przed Panem. Niezależnie od tego, jaki jest mąż. Nawet jest napisane, jeśli mężowie są nieposłuszni słowu, to żony dalej przez swoje ciche życie, bez słowa, potrafią go przyprowadzić do Boga. To jest trudne, ja wiem, to jest trudne. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. To naprawdę nie wymaga komentarza. Ciała, którego jest Zbawicielem. Ja chcę dodać tutaj, ja to tak rozumiem, ja nie mówię, że ma być mąż tyranem. Ja powiem wam, dla mnie najlepszy model jest taki, jak powiedział Derek Prince kiedyś, że jeśli jest tylko czas i możliwość, oni się zawsze z żoną modlili, aż dochodzili do miejsca jedności. I ja rozumiem, to jest fantastyczne miejsce. To znaczy, Bóg daje coś objawienie mężowi, tak? On to po prostu, on rozmawia o tym z żoną i razem się o to modlą. Dochodzą do miejsca potwierdzenia w sercu, wtedy to robią. Tworzą zespół. To jest super, tak? Ale ja powiedziałem, jeśli nie ma na to czasu i żona ma trochę inne zdanie i mąż mówi, zróbmy tak. I co wtedy? Głowa ma podjąć decyzję. Kochane siostry, jeśli to nie jest coś, że on cię namawia do grzechu ewidentnego, to po prostu zgódź się na to. A Bóg pobłogosławi twoją postawę, to jest proste. Bo on jest głową, tak? Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. I powiem szczerze, dla mnie to jest o wiele trudniejsze zadanie niż wy macie. Ja nie wiem, jak to z waszej strony wygląda, ale to jest dopiero wyzwanie dla nas mężów. Ale jaki jest Kościół, powiem wam. Jest nawet powiedziane, że kiedy my jesteśmy niewierni, on jest wierny. To jest naprawdę wyzwanie. I teraz znowu, naszą rolą nie jest pilnować, jakimi wy będziecie żonami, tak? Naszą rolą jest skupić się, jakim ja jestem mężem. Czy jestem mężem, o którym Jezus mówi, dobrze, dobrze to robisz, podoba mi się. Ja na tym mam się skupić, niezależnie od tego. Wiecie, wszyscy mamy gorsze dni, lepsze. Mamy różne humory, mamy różne nastroje, tak? I to jest fantastyczne, wiecie, że jeśli ty się skupiasz na tym, że masz robić to, co ty masz robić, to jest niezależne od drugiej strony. Bo jeśli druga strona ma wtedy gorszy dzień, ja dalej robię to, co powinienem i wtedy to pomaga tej drugiej stronie wydostać się z tego dołka. Ale jeśli ja tylko czuwam nad tym, że żona ma być mi uległa i ona jej nie wyjdzie, bo ma słabszy dzień, i ja od razu, ale zobacz, jaka jesteś, to jest tylko gorzej. To jest tylko gorzej, tak? Ale powiem wam, to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Bardzo. Słuchałem kiedyś świadectwa pewnego pastora, kiedy Bóg z nim się zaczął rozprawiać, z jego małżeństwem. To był długi proces. Z wielu rzeczy musiał pokutować on i jego żona. I potem oni zaczęli to nauczać w zborze. I wszystko, wiecie, po prostu i przyszło przebudzenie. Tylko przez jedną rzecz. Przez naprawienie spraw w domach. Jemu Duch Święty powiedział tak, ten człowiek się dzieli. Mówi, nie ma żadnego problemu w Kościele, który nie rozpocząłby się w rodzinach, w domach tych ludzi. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. We wszystkim stawaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim. Niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Ja teraz jeszcze raz będę to czytał i teraz odnieśmy to do naszych pracodawców, jeśli pracujemy. Tak? Bo dzisiaj nie mamy w naszym kraju takiej sytuacji, że są słudzy i panowie, ale mamy pracodawców. Więc teraz, jeśli jesteś pracownikiem, to odnieś to do siebie. Jakim masz być dla swego pracodawcy? Tak? Więc ja przeczytam to jeszcze raz tak. Pracownicy niech będą ulegli swoim pracodawcom we wszystkim. Niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności. Chciałbyś takich pracowników, Marcin, mieć? Którzy dochowują całkowitej, niezawodnej wierności i którzy są ulegli we wszystkim. I to są, powiem wam, też znam świadectwa takie, gdzie kiedy ktoś zatrudnił ludzi z jakiegoś kościoła i oni tak żyli, to pracodawca sam przyszedł do tego kościoła i mówi, ja chcę jeszcze od was więcej pracowników. Z powodu świadectwa tych, którzy poszli. Brat, którego znam w Warszawie, tak? Włodek, poznaliście go. On kiedy poszedł do pracy, on chodził zawsze wcześniej. Nawet potrafił pół godziny wcześniej przychodzić do pracy. Zawsze. I wiecie, co się stało? Kiedy podjął decyzję, że chce się zwolnić, to sam kierownik za nim biegał. Naprawdę. I prosił go, Włodek, proszę, nie odchodź. Ja ci mogę dać podwyżkę, ja ci dam lepsze stanowisko, ale nie odchodź. To jest świadectwo. I powiem wam, taka postawa otwiera drzwi do głoszenia Ewangelii w niesamowity sposób. Ale powiem wam drugi przykład, przykry bardziej. Ja widziałem to, jak człowiek wierzący jest na weselu, pije tak, jak piją inni, a na końcu rozdaje traktaty. Co o tym myślicie? To nie ma sensu. To jest przynoszenie ujmy słowu wtedy. Ci ludzie patrzą na nas, oni obserwują nas. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Znowu to samo. Znowu uczynki. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. Słuchajcie teraz. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. On idzie teraz dalej jeszcze. O nasze relacje w stosunku do władz, które są ustanowione. Jak i nas jest stosunek do tych władz. Tu jest napisane, przypominaj im, by byli poddani i posłuszni władzą i zwierzchnością. To jest trudne. Wielu nawet mówi, nie da się w tym kraju. Ale słuchajcie, to jest Słowo Boże. Wiecie, władza i zwierzchności to jest dla mnie tak samo to, co jest w rodzinie. Ojciec, mama, to są władze. To są zwierzchności. Młodzież się uśmiecha. Chcę wam coś teraz bardzo ważnego powiedzieć i teraz skupcie się, młodzi ludzie. Wiecie, co się działo w Starym Testamencie, kiedy młodzi ludzie byli nieposłuszni i buntowali się swoim rodzicom? byli kamieniowani. Jeśli taka osoba trwała w buncie, posłuchajcie mnie teraz, to jest ważna rzecz. Mam nadzieję, że się nikt nie zgorszy. Ale kiedy taka osoba trwała w buncie i to było widoczne w Izraelu, wyprowadzano taką osobę za obóz i kamieniowano. Bóg dziś nie używa tych metod, tak? Ale powiem wam, w Starym Testamencie my widzimy Jego serce, my widzimy, co się Jemu podoba, a co jest dla Niego obrzydliwością. W tym prawie, które On wtedy dał, które było Jego prawem, On pokazuje obrzydliwość do buntu. I dzisiaj w tym sensie On nie zmienił się. Jeśli bunt w tamtych czasach dla Niego był tego rodzaju obrzydliwością, że On tak bardzo zadbał, żeby się nie rozprzestrzeniał w Izraelu. I dlatego było to prawo. Żeby była bojaźń. I żeby nie wchodzili ludzie w te rzeczy. Po to było. Dzisiaj On też tych rzeczy nienawidzi. I chcę przeczytać fragment z pierwszej Samuelowej. To jest chyba 15 albo 16. Zaraz to znajdziemy. Piętnasty rozdział, 22 werset. Samuel odpowiedział, czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Nieposłuszeństwo, w innych tłumaczeniach bunt, jest taki sam jak czary. A krnąbrność jak bałwochwalstwo. I z Kolosan przeczytam 3 rozdział, 20 werset. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. Albowiem Pan ma w tym upodobanie. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Wiecie, ja nie chcę, żeby się ktoś zawstydził, ale ja byłem świadkiem kiedyś czegoś takiego, że wierząca osoba, dziewczynka, tata coś do niej mówi, a ona, tato, ale ja już mam 13 lat. Ty już masz aż 13 lat. I już chcesz decydować. I już nie chcesz słuchać taty. Wiecie, my się możemy śmiać, ale teraz posłuchajcie mnie. Nie będzie żadnego przebudzenia, jeśli tych rzeczy się nie naprawi. Żadne konferencje nie pomogą, nic nie pomoże. Jeśli tu nie będzie nawrócenia, jeśli tu nie będzie szczerej, prawdziwej pokuty i zmiany, nic się nie zmieni. Pan ma w tym upodobanie. We wszystkim bądźcie posłuszne rodzicom. Ja rozumiem to w taki sposób. Jeśli jest dziecko wierzące, rodzic nie. Jeśli rodzic każe ci zrobić coś, co jest grzechem, wtedy nie rób. Wtedy powiedz, staraj się to wytłumaczyć. Tak? Ale jeśli wiecie, chodzi o to, że na przykład ty poodkurzaj, a tobie się gotuje, to jeszcze bardzo daleko jesteśmy od przebudzenia. Erlo Stegen opisuje taką sytuację, że ich dzieci kiedyś źle się zachowywały w szkole tam w Afryce i kaznodzieje, oni wzięli te dzieci z powrotem, powiedzieli, wiecie co, my rezygnujemy ze służby. Tak powiedzieli swoim dzieciom. Ewangeliści. Dlatego, że ich dzieci robiły złe świadectwo w szkole, oni zebrali te dzieci, oni stanęli przed swoimi dziećmi, powiedzieli, musimy zrezygnować z naszej służby. Z powodu waszego świadectwa w szkole, bo to nie ma sensu. bo my tutaj chcemy głosić, my chcemy być przykładem, ale inne dzieci patrzą na was i nie ma żadnej różnicy między wami a nimi. Te dzieci uniżyły się, zaczęły wyznawać swoje grzechy, zaczęły płakać, Bóg dotknął ich życia. I wtedy się zaczęło. Rozmawiam tu o rodzicach, powiem wam, nauczyciele. To jest władza. To jest zwierzchność w szkole. Jaki mamy stosunek do nauczycieli? Dzisiaj są popularne filmy, że się kosze na śmieci wkłada, tak? Nauczycielowi na głowę, na YouTube. Śmieją się z tego wszyscy. Przecież to takie fajne. Ktoś sobie robi żart z nauczyciela, tak? A to jest jak czary. Dla Boga. Jest to obrzydliwe. To są bardzo ważne rzeczy. Powiem wam naprawdę, nasze modlitwy, nasze szukanie Boga, ono musi iść w parze z tymi rzeczami. Z porządkowaniem naszego życia. Z bojaźnią do Jego słowa. To musi iść w parze, bo inaczej to nie zadziała. Rozumiecie? Nie zadziała. Jeśli ja w domu non-stop jestem zły dla swoich rodziców, nie chcę ich słuchać, ale chcę tu przychodzić i się modlić, jaką moc będzie moja modlitwa miała? Jeśli ja będę zły dla żony, albo siostra jakaś będzie zła dla swego męża, o co my się w ogóle modlimy wtedy? Jakie przebudzenie? I teraz chcę powiedzieć w takim razie, jeśli widzimy, że coś jest nie tak, to co w ogóle robić? Wiecie, Biblia mówi, żebyśmy z łagodnością przyjęli słowo, które może zbawić nasze dusze. Nie, on nie przeszkadza. Pierwsze to się zgodzić ze słowem. To jest pierwsze. Zgodzić się. Jeśli tam Jakub daje przykład, że słowo jest jak lustro, tak? Ja dzisiaj mówię wam słowo. Jeśli my widzimy, że coś jest do poprawy, to pierwsze to jest to, że ja się muszę zgodzić z tym. Nie mogę się kłócić. Nie mogę mieć postawy, że po prostu albo się śmiać z tego, albo w ogóle odrzucić to. Nie. Nic mi to nie da wtedy. Jeśli, wiecie, widzę to, to jest proste. Po prostu trzeba przyjść do Boga w skrusze i powiedzieć, Panie, pomóż mi. Pomóż mi, ja przepraszam Cię, że w tej dziedzinie po prostu ja żyłem źle. Przepraszam Cię za to. I pomóż mi się zmienić, tak? I wiecie, Bóg daje łaskę pokornym. Niegorliwym. Ja powiem wam, widziałem w swoim życiu gorliwych ludzi, którzy odlecieli, dzisiaj są w złych miejscach. Widziałem kościoły, które znałem, takie społeczności, które postawiły na duchowe doznania. Ale zapomnieli o tych rzeczach, o których my rozmawiamy. I tragedia się narobiła. Nie jest duchowością tylko tutaj. Nasza duchowość ma się objawić w naszych domach, w szkołach, w pracy, wśród sąsiadów. To, co brat mówił, tak? I wiecie, tu jest powiedziane, że kiedy tak żyjemy, to jesteśmy ozdobą dla Ewangelii. To był ten werset 10. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. I powiem wam, po co się ozdoby daje? Żeby coś lepiej sprzedać. Tak? Jest jakiś towar, ale jeszcze po prostu tam coś dorzucisz, jeszcze pięknie opakujesz. To jest normalne, tak? I wiecie, ja wiem, Ewangelia sama w sobie jest mocą. To jest proste. Ale tu jest powiedziane, że nasze życie jeszcze może pomóc innym ją przyjąć. Jeśli pracownicy będą tacy, jak tu jest napisane, to pracodawcy może to pomóc przyjąć Ewangelię. Tak? Jeśli rodzice są niewierzący, dziecko się nawraca, zacznie we wszystkim być posłuszne rodzicom. Pomoże. To się właśnie działo, Erlosz tego opowiadał. Było przebudzenie, przychodziło dziecko, rodzice byli kompletnie przeciwni, ale gdzieś dotarło dziecko, nawróciło się. Nic nie mówiło, bo się bało nawet mówić Ewangelii w domu, bo mogło być pobite przez swoich rodziców. Ale po kilku tygodniach, i tak było wiele razy, on mówił, po kilku tygodniach rodzice sami biorą to dziecko, mówią, co się z tobą dzieje? Dlaczego jesteś tak posłuszny? Co się stało? Jesteś taki uległy, jesteś tak posłuszny, jest tak wszystko super. Co jest? I wtedy dziecko mówi, ja byłem tam i tam. Ja słuchałem Ewangelii. Ja przyjąłem Jezusa. Jezus mi mówi, że mam taki być dla swych rodziców. I wtedy rodzice mówią, wiesz co? Zaprowadź nas tam. To jest bardzo ważne, żebyśmy pilnowali tego, kochani. Bardzo ważne. Nie chcę, żebyśmy z jakimś potępieniem wpadali, tak, że coś nam nie wychodzi, ale mówię, ale musimy na to zwrócić uwagę. Nie może być tak, że tylko jakiś będziemy po prostu szukać doznań i zawalimy całkiem tę sprawę. Nie może tak być. To jest bardzo, bardzo ważne. Okay? Proszę, powstańmy. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, Jezu. I dziękuję Ci, Królu, Panie, że Ty zbawiłeś nas darmo ze swojej łaski, Panie. Ale też, Panie, ja chcę Ci dziękować, że wkłożyłeś w nas swojego ducha i swoje życie, abyśmy, Panie, stali się podobnymi do Ciebie, Boże. Że dałeś nam siłę, abyśmy, Panie, stawali się takimi jak Twoje słowo. Że to, co Ty powiedziałeś, że będziemy przestrzegać Twoich przykazań, bo dasz nam nowe serce, bo włożysz w nas swego ducha. Królu, ja dziękuję Ci. Ja proszę, pomóż mi. Pomóż nam wszystkim w tych dziedzinach, gdzie jeszcze, Panie, upadamy. Pomóż nam, Panie, przyjść ze zmianą. Proszę Cię, abyśmy my jako mężczyźni w tym kościele byli znani z tego, jacy jesteśmy dla naszych żon, jak kochamy nasze żony. Ja proszę Ciebie o to, Boże. Proszę, aby siostry, Panie, były znane z tego, jak są, Panie, dobre dla swoich mężów, jak są dla nich pomocą, jak są im uległe. Proszę, aby dzieci i młodzież w tym kościele były znane z tego, że słuchają we wszystkim swoich rodziców, że szanują w szkołach nauczycieli, że szanują autorytety. Proszę Ciebie, abyś pomógł nam w tym, Boże. Ja proszę Ciebie teraz o to, ja proszę Ciebie o to, abyś Ty przyszedł do naszych serc. Ja proszę Cię, abyś pokazał nam, Panie, że to jest ważne dla Ciebie. Że to jest ważne, Panie, jak wygląda nasze życie na co dzień. W naszych domach, w pracach i w szkołach. I pomóż nam, Duchu Święty, i przynoś swoje zmiany. Wszędzie tam, gdzie potrzebujemy. Ja dziękuję Ci, że Twoje słowo jest czyste, zdrowe i prawdziwe, Panie. Dziękuję Ci, Boże. Amen.